Pani Edyto, a ja chciałabym jeszcze na moment wrócić do pani pierwszej pozycji, pani pierwszej książki. To
ta pierwsza pozycja? Człowiek czynu od odkładania do działania.
Po prostu. Od odkładania do działania człowiek czynu.
Proces, czyli droga.
Czyli przyjrzyjmy się i przeanalizujmy sam proces, samo odkładanie. Pewnie pani dogłębnie przyjrzała się problemowi. Przygotowując tę pozycję, kontaktowała się pani, miała pani możliwość spotkań z wieloma ludźmi. Pamiętam, że w tej książce nawet znajduje się taka ankieta kilkudziesięciu pytań dla czytelnika.
Dokładnie.
Przeczytałam ją, bo też czasem odkładam na przykład różne rzeczy, jak każdy. I
każdy
nie popadajmy w przesadę, bo
dokładnie.
Tutaj ważne jest,
to trzeba
żeby
dobrze
wiedzieć.
Zrozumieć.
I trzeba wiedzieć, gdzie jest ta granica. Powróćmy do tej pierwszej pozycji.
Tak,
kiedy
mam
przygotowywała
nawet
pani książkę.
Mam i Człowieka czynu, bo jest i książka, i audiobook, i PDF. Kobieta czynu jest w wersji nawet papierowej, nawet nie ma audiobooka. Też myślę, że by było fajnie, gdyby w przyszłości się udało. Człowiek czynu, powiem szczerze, zrodził się taka myśl, takie pragnienie zaraz po obronie pracy magisterskiej z tego tematu. Więc ja, zanim zaczęłam pisać książkę w 2014 roku, to po prostu już, że tak powiem, 3 lata w tym temacie siedziałam na studiach.
Zaraz, czyli odkładanie i samo zagadnienie tego, co dzieje się z emocjami, najbardziej panią pociągnęło. Prokrastynacja, innymi słowy odkładanie. Można byłoby powiedzieć, że to jest z zakresu uzależnień behawioralnych?
Tak, behawioralnych, emocjonalno-regulacyjnych, poznawczych, ale też bardzo mocno psychodynamicznych, że to może być tak głęboko zakorzenione, że to może łączyć się z naszą tożsamością, nie tylko emocjami, ale tożsamością. Że często jest tak, że ludzie, którzy nie żyją swoim życiem i nie mają swojej tożsamości ukształtowanej, a narzuconą przez kogoś, będą całe życie coś odkładać, bo oni nie mogą być sobą. Całe życie jakby walczą z tym, że mają jakiś nałożony płaszcz jakiegoś superbohatera albo jakiejś roli, której nie chcą po prostu w życiu pełnić.
Niewątpliwie przygotowując pozycję do publikacji, książkę.
Więc właśnie jak zaczynałam tą książkę w 2014 roku, to też bardzo pomógł mi przy jej powstawaniu pan Paweł Fortuna, profesor Oleś, sobie z uczelni, pani doktor Justyna Iskra, pan doktor Wiącek, i gdzieś mnie wspierali, motywowali. Pani Iskra nawet podrzucała jakieś artykuły, a ja po prostu później chciałam tą książkę pisać z Pawłem Fortuną właśnie i Bartkiem Liberskim i dużo było takiej współpracy, spotkań, aczkolwiek summa summarum okazało się, że panowie później gdzieś tam razem zaczęli współpracować. Książka została gdzieś tam w moich rękach i pomimo, że to trwało 3 lata, to po prostu powstała moim zdaniem taka perełka. Sama do tej pory, jak ją czytam czy słucham, to pomijając to, że po prostu dużo rzeczy się zmieniło w moim życiu już na tym etapie, co było tam, jeszcze gdzieś poszłam do przodu i czasem może pewne podziękowania, nawet patrzę, już są nieaktualne, bo pewne relacje się pozmieniały, czasem pozmieniały się różne historie, to ta książka nadal inspiruje i mnie, i inne osoby. Nadal się wzruszam, więc to jest piękne. I to, że jest naprawdę w różnych na rynku, bo ja jako osoba, która po prostu ma problem z czytaniem, no to jestem takim wybrednym czytelnikiem, a dużo osób też sobie ją zachwala, tą pozycję.
Na pewno słuchacze sięgną do pozycji książkowych. Prokrastynacja. Powiedziała pani, czym ona jest. Jak to się zaczęło, pani Edyto? Od kiedy zwrócono uwagę na to, że odkładanie jest na dobrą sprawę dużym uciążeniem dla wielu?
Powiem tak, zdania są podzielone, różnie się na ten temat mówi. Na pewno najszybciej wszystko było w Stanach Zjednoczonych, potem przyszło do Europy, a potem do Polski, tak? Czyli ten trend tak się rozwijał. Mówi się, że to są lata 80. mniej więcej tego XX wieku. I tam po prostu zwracano na to uwagę, że to czasami jest też chroniczne odkładanie, że to nie jest takie zwykłe odkładanie w wypłacaniu rachunków czy jakichś tam wypełnianiu terminów, ale to jest tak, że ludzie po prostu zawalają swoje życie, pracę, związki i biznesy tylko dlatego, że nie potrafią wyjść z błędnego koła odkładania, tak?
No wiadomo,
napięcie, regulacja, napięcia i to jest takie tkwienie w jakimś schemacie uzależnienia, że człowiek nie jest sobą, nie jest wolny. Czyli uzależniamy się od ludzi, od jedzenia, od po prostu rozrywek, od jakiegoś sposobu rozładowywania napięcia. I cały czas jesteśmy w tym schemacie, a odkładanie na potem to jest po prostu uzależnienie. to jest szereg, po prostu tak jak w alkoholizmie, jest to szereg kroków, które po prostu przebiegają schematycznie, jak w każdym innym uzależnieniu. I tak samo, żeby wyjść z uzależnienia takiego, jak jest odkładanie, to też trzeba po prostu przejść przez te kolejne kroki i etapy wyzwalania się z tego. Dlatego to jest naprawdę tak poważny problem, a często bagatelizowany, dopiero teraz nagłośniony. W Ameryce są specjalni specjaliści od odkładania potem. I psychoanalitycy, i poznawczo-behawioralni, od regulacji emocjonalnej. W Polsce do tej pory są ludzie, którzy tak pracują, ale ja się mam wrażenie, że przebiłam, że ten czas, ten kryzys, który jest teraz, bardzo mi sprzyjał. Do tej pory działał Piotr Modzelewski, pani Beata Balcar, pani profesor Markiewicz Katarzyna. Trochę też tam profesor Olesiusz też tą tematykę się zgłębiał, bo ogólnie ma ogromną wiedzę z osobowości, ale takim naprawdę specjalistą, który, tak powiem, życie było oddał za tą tematykę, której siedzi od 9 lat, no to chyba jestem ja, bo po prostu widzę, że ludzie coraz częściej siedzą w różnych gałęziach, a ja staram się to wszędzie propagować, tą tematykę. W książkach, w projektach, wszędzie jest ta tematyka walki z odkładaniem na potem, spełnianiem własnych marzeń, bycie sobą.
Pani Edyto, bardzo się cieszymy, że możemy dzisiejszy wieczór spędzić z Panią, choć na odległość, ale Pani z pewnością teraz dla naszych wszystkich słuchaczy, którzy zechcą towarzyszyć nam do północy, przekaże takie istotne pytania, które powinny dać nam do myślenia. To znaczy, może sobie zróbmy taki bardzo prywatny test, przygotujmy coś do pisania, posłuchajmy szeregu tak zwanych pytań z ankiety i rozumiem, że przed zakończeniem naszego spotkania zechce Pani nam co nieco jakby w odpowiedzi na ten test opowiedzieć.
Super, Pani, że Pani o tym pomyślała i że możemy o tym powiedzieć, tylko jest taki test bardziej ogólny do wszystkich. A jest też takie odkładanie na potem albo wyzwań życiowych, albo ogólnych różnych czynności. Nie wiem, który bardziej by po prostu odpowiadał.
Co to znaczy ogólny dla wszystkich?
W każdej sfery życiowej, a jest taki, który bada tylko wyzwania życiowe i on po prostu jest bardziej celowany w podejmowanie lub odkładanie wyzwań życiowych. Jest,
ale widzi Pani, ale bardzo często ludzie właśnie odkładają takie proste czynności, jak sprzątanie czy układanie książek w biblioteczce, czy potem to zrobię, czy posprzątanie na biurku. To jest, no ale czy można powiedzieć, że taki brak motywacji do tego, żeby systematycznie posprzątać, trzymajmy się tego biurka, albo, nie wiem, mówi Pani
no
bo jakiś...
ma też swoje podłoże, prawda? Ma swoje podłoże, my często widzimy skutki tego działania, ale jest podłoże głębsze niż tylko, że nam się nie chce, albo na przykład nie lubimy sprzątać. To jest ważne, żeby na to zwrócić uwagę.
Proszę przedstawić naszym słuchaczom, w jakich przestrzeniach można mówić o odkładaniu na potem. No bo tu z pewnością od prostego sprzątania, czy braku mobilizacji do systematycznego sprzątania na biurku, czy mycia naczyń, które piętrzą się w zlewie, do innych czynności, wręcz takich, które stymulują nam życie na co dzień i potem mają swoje konsekwencje. Oddaję Pani mikrofon.
Dokładnie jest tak jak właśnie Pani wspomniała, że może być, mogą być odkładanie behawioralne, czyli konkretnych czynności dnia codziennego, może być po prostu odkładanie różnych wyzwań życiowych. Jest tu różnica i są różne metody badania, czasami są bardziej ogólnikowe, czasami bardziej szczegółowe. Ja starałam się w książce Człowiek czynny od odkładania do działania pokazać te takie bardzo ogólne twierdzenia, które się do każdego aspektu życia odnoszą, czyli wybrane po prostu w jedno, a z kolei w kobiecie czynu są podane wymiary odkładania na potem wyzwań życiowych. Jest różnica i najbardziej boli to, kiedy ludzie odkładają te wyzwania życiowe. Bo nawet jeśli nie zmyjemy garnków, nie wiem, przez 3 dni, bo mamy doła albo nam się nie chce, to jeszcze pikuś. Ale jak na przykład nie dążymy w życiu do podjęcia decyzji o, nie wiem, o zaręczynach, o spłodzeniu dziecka, bo jedna strona chce, a druga nie, i nie ma kompromisu, to jest coś, co boli bardzo, tak? Albo o wyprowadzenie od rodziców.
Bardzo prosimy, Pani Edyto, o wprowadzenie nas w tajniki tego zagadnienia odkładania na potem i powiązania z tym, co się dzieje w naszym życiu. Być może nie dostrzegamy już nadchodzących niepokojów, nadchodzącej burzy, która może skutkować zmianami albo niezadowoleniem czy problemami w naszym życiu.
Pani Ewo, drodzy Państwo, chciałam powiedzieć, że tutaj możemy w różnych obszarach obserwować to, że odkładamy na potem. To będzie zaleganie z jakimiś wpłatami za rachunki, może regulacja swoich długów, czy spotkania z najbliższymi. Może to być po prostu sfera bardziej wykonywanych obowiązków domowych, mycie naczyń, sprzątanie, ale rozwijanie też relacji tam z komęskich, więc są różne przestrzenie, obszary, z których odkładamy. I to będzie bardziej związane z nawykami, a czasem po prostu związane z jakimiś po prostu naszymi przekonaniami. I w każdej sferze po prostu to będzie nas pobudzać i emocjonalnej, i poznawczej, i behawioralnej, i takiej głębszej, można powiedzieć, takiej sferze analizowania, tak? Bo są ludzie, którzy bardzo dużo analizują i chodzi o to, żeby cały czas to zauważyć, obserwować, spisywać sobie, bo czasami pewne rzeczy nie robimy, dlatego że buntujemy się. Pytanie przeciwko komu?
No właśnie.
Matce, ojcu. Że czasami z powodu buntu odkładamy coś na potem i to też warto to widzieć, warto to obserwować.
Tu warto, to jest taka podpowiedź trochę dla rodziców, bo zwłaszcza młodzi ludzie
jak
w tym...
Jak podejść do dziecka, żeby ono chciało coś zrobić, nawet jak tak nam mówią, że no nikt po prostu, jeżeli chcemy my jako społeczeństwo coś osiągnąć, nie można nam czegoś zabraniać tak wprost i tłumaczyć, bo tak ma być, tylko trzeba nam uzasadnić, usiąść, porozmawiać z człowiekiem, może czasami zgodzić się na coś i żeby człowiek miał poczucie wolności, jakoś tak po prostu szuka tego kompromisu.
Mówi pani, mówi pani o podejściu do i spojrzeniu na młodego człowieka, zwłaszcza w okresie no, tych nastu lat. Bo wtedy ten okres buntu może sprawić, że swoiste odkładanie na chwilę może stać się odkładaniem na potem, na zaś i na zawsze.
Ale my dorośli też tak mamy. To nie tylko małe dzieci. Właśnie o to chodzi, że potrafimy to przenosić. Jeżeli nie mogliśmy się buntować w tym okresie właśnie, kiedy jest na to czas i przestrzeń, to my po prostu później będziemy się buntować. Na szefa w pracy, na męża, żonę, na dzieci, na współpracowników, nawet na relacje z Bogiem i to się wszystko będzie po prostu odbijało. Nawet to, czy się nawrócimy, czy będziemy żyć swoim życiem, czy może realizujemy czyjś scenariusz w swoim życiu. To wszystko ma swoje takie głębokie podłoże w tym, z czego wyrastamy i czy będziemy ludźmi wolnymi, czy uzależnionymi. Cały czas wokół tego się wszystko kręci.